Wspaniałe, że możemy zgromadzać się, że możemy mieć społeczność ze sobą. Cieszę się, że od pewnego czasu mamy taką społeczność, kiedy gramy w piłkę, w siatkówkę. Wiem, że też inni grają w piłkę nożną. To jest fajne, że możemy i coś dla ciała mieć, powiedzmy, to ciało troszeczkę rozruszać, ale że mamy relacje, że możemy patrzeć jedni na drugich, obserwować się, jak zachowujemy się, czy tam złościmy się, czy nie złościmy się, ile w nas jest uprzejmości. No, po części okazuje się, jakimi jesteśmy też chrześcijaninami. Ale łaska Pana Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa czyni to, że możemy się zgromadzać również przy Jego świętym Bożym Słowie, tak jak mamy to, powiedzmy, we środy, niektórzy mają we czwartki. Korzystamy z tej możliwości, aby w niedzielę, Dzień Pański, mieć właśnie po to, by czytać Boże Słowo, patrzeć na naszego Pana Boga, rozmyślać o Nim, przeżywać Jego bliskość, Jego obecność, Jego właśnie takie mówienie, takie dotykanie, bo właśnie Panu Bogu zależy na tym, aby mówić do nas, aby objawiać, aby tak jak ojciec mówi do swojego dziecka, pokazywać, że bądź może wybraliśmy drogę niewłaściwą, znajdujemy się na drodze niewłaściwej i ten niebiański ojciec tak w duchu miłości, takim ciepłym, ojcowskim głosem mówi: zbłądziłeś, czy poszedłeś na niewłaściwą drogę, ale jak chcę ci pomóc, o to jest ta właściwa droga. Ale jest też taki wspaniały czas od Pana nam darowany, że możemy mieć takie chwile, relacje z bliskimi bądź z nieznajomymi, i gdzie rozmawiamy o naszym Bogu, o Panu, i wtedy okazuje się, jak wielu, wielu młodych ludzi naprawdę kocha Pana. Ja jestem szczególnie tak pocieszony, rozradowany, kiedy patrzę na młodych ludzi, kiedy patrzę na młode małżeństwa i oni swoje życie, siebie ofiarowali dla Pana. I ich taką monetą życia jest służyć Panu, Bogu, tak jak umiem, tak jak potrafią. Wczoraj miałem taką możliwość, taki czas, taki wieczór, że rozmawiałem z młodymi ludźmi i chociaż ich nie znałem, to ku mojemu zdumieniu zobaczyłem, jak Pan Bóg naprawdę jest Panem Bogiem realnym. Ja używam tego słowa, ja przeżywam to słowo: Pan Bóg jest realny. Pan Bóg Wszechmogący nie jest tylko Panem Bogiem Starego Testamentu, kiedy tak dla przykładu, dlatego że postanowił ukarać ziemię, zobaczył Noego, sprawiedliwego męża Bożego i wyjawia mu tajemnicę niesamowitą. Noe, ten świat będzie zgładzony, wszystko co widzisz, co żyje, przestanie żyć, ja to zgładzę przez potop. No i w tej rozmowie Noe okazuje się posłusznym, buduje ten korab i buduje tą arkę i buduje w różnych sytuacjach, naśmiewają się z niego, może kpią z niego, może mu tam pokazują dziwne zachowanie się. Noe uwierzył w to, co Pan Bóg powiedział. I zobaczmy, jak Pan Bóg okazał się realnym. Co do joty, wypełniło się, że będzie potop, że będzie zniszczona ta ziemia, ale dlatego, że Noe uwierzył właśnie w prawdziwość słów Pana Boga, uwierzył w te słowa, wypełnił te słowa, Noe i jego rodzina zostały zachowane. I wczoraj właśnie w rozmowie z tymi młodymi ludźmi zobaczyłem, jak Pan Bóg kieruje życiem młodych ludzi. Jak u Pana Boga nie ma coś takiego zawieszonego, coś, co Pan Bóg by w pewnym momencie zapomniał, pozostawił, dobra, jakoś sobie radzi, jakoś... Nie. Z każdymi z detalami, dosłownie maleńkie detale, szczegóły, Pan Bóg czyni, Pan Bóg troszczy się o to. I w tym jest niesamowite piękno, zaufać Panu Bogu, na Nim spolegać, być pewnym, że jeżeli Pan Bóg rozpoczął to dobre dzieło, a On rozpoczął to dobre dzieło w Kościele, w nas, w Tobie, we mnie, to Pan nie zaniecha. To Pan nie pozostawi, to Pan nie opuści, Pan nie zapomni, po prostu On będzie z nami nadal. I dzisiejsze słowo, które pragnę dla siebie i dla was, bracia i siostry, czytać, niech będzie świadectwem właśnie wszechmogącego, wielkiego, potężnego w mocy Pana Boga, ale Pana Boga tego realnego, tego, który na trochę nie zmienił się. Jakim był, takim jest i takim będzie. I w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale czytamy w 26 wierszu takie słowa. Jezus spojrzał na nich i rzekł im: u ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Tu konkretnie dotyczyło to, że Pan Jezus mówi do swoich uczniów: bogatym będzie trudno wejść do Królestwa Niebios. No i oni momentalnie reagują. No, zresztą Pan Jezus dalej mówi: tak trudno, że wielbłądowi będzie łatwiej wejść przez ucho igielne niż właśnie temu bogatemu do Królestwa Bożego. I oni reagują natychmiast: no jeżeli taka sprawa, no to któż to może być zbawiony? Z takiego ludzkiego punktu widzenia, no trudno, no rzeczywiście trudno. Tutaj ucho igielne to nazwa jednej z bram, gdzie powiedzmy te wielbłądy z tymi bagażami nie przechodziły tak normalnie, musiały gdzieś klękać, aby przejść. No trudno, po prostu była to trudność. I Pan Jezus tutaj mówi właśnie to słowo: u Boga wszystko jest możliwe. Jakiś cudowny, wspaniały urywek Bożego Słowa. U Boga jest wszystko możliwe. W księdze proroka Jeremiasza, prorok Jeremiasz również w pewnym momencie rozmawia z Panem Bogiem i modli się takimi słowy. Ach, wszechmogący Panie, oto Ty uczyniłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i swoim wyciągniętym ramieniem. Nie ma nic niemożliwego dla Ciebie. I tu również Pan Bóg objawia się wobec stworzenia. Ogromne, przeogromne, niezmierzone, niezbadane dzieło Bożego stworzenia i takie ludzkie spojrzenie. No niesamowite, nieprawdopodobne. Ale również, i tu jest to słowo od Pana Boga, nie ma nic niemożliwego dla Ciebie. I w związku z tym, właśnie z tymi urywkami Bożego Słowa, prawdy, prawdomówności Pana Boga, pragnę, abyśmy wspólnie razem popatrzyli na Stary Testament, pewne wydarzenie, gdzie właśnie Pan Bóg objawia się w dziwnym, niesamowitym postępowaniu, ale w którym okazał siebie jako Pan Bóg realny, jako Pan Bóg wszechmogący. W drugiej Księdze Królewskiej, 7 rozdziale, w 9 wierszu czytamy takie słowa. Lecz potem rzekł jeden do drugiego. To jest rozmowa czterech trędowatych, którzy tam znaleźli się właśnie w tym momencie. Lecz potem rzekł jeden do drugiego. Niedobrze robimy. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Jeżeli to przemilczymy i będziemy zwlekać, aż zaświta ranek, spotka nas kara. Noże więc chodźmy teraz i donieśmy o tym w domu królewskim. Niedobrze czynimy. To na sam początek tego słowa tutaj w tym wierszu. Niedobrze czynimy. I to zdanie niedobrze czynimy możemy zrozumieć czy zobaczyć w takim podwójnym znaczeniu. Niedobrze robimy może znaczyć w sensie takiego niewłaściwego postępowania, życia, myślenia, czynienia. To, co jest grzechem, niedobrze robię, niedobrze robimy i grzeszymy. Co jest Panu Bogu oczywiście niepodobające się, co jest, może być przeciwko mojemu bratu, przeciwko mojej siostrze, co również jest, może być przeciwko przykazaniom Pana naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Nie dobrze robimy. I taki stan życia może być we mnie i może być w nas. Niedobrze robimy. Oczywiście czytamy Boże Słowo i to jest prawdą niezaprzeczalną. Pan Bóg jest Bogiem miłości. Śpiewaliśmy pieśni na temat Pan jest Bogiem miłości. Pan mnie kocha, Pan mnie miłuje, Pan o mnie się troszczy. Pan, no, Pan kochający. Ale też i czytamy Boże Słowo, które świadczy o tym, mówi o tym, że Pan jest mścicielem. Mało tego słowa używamy, mało o tym rozmyślamy, ale tak jest napisane. 1 Tesalonicza, 4 rozdział, 6 wiersz dla przykładu. Tam Pan mówi, On jest mścicielem. I o ile Pan Bóg jest Panem Bogiem miłości, przecież On Ciebie, mnie ukochał, umiłował. To nie, że my postanowiliśmy, chcieliśmy. On nas ukochał, On nas umiłował i dziś mamy radość zbawienia, radość społeczności z Bogiem i Panem, ale też i Pan jest Panem Bogiem, który wykonuje zemstę. Niedobrze robimy, dlatego jest tak istotne, bardzo ważne rozpamiętywać na tym, pomyśleć na tym, właśnie niedobrze robię, ale jest i też inne znaczenie tego słowa niedobrze robimy, mianowicie możemy go zobaczyć w sensie nieczynienia. O ile tamto miało ten sens czynienia źle czynię, źle coś myślę, źle postępuję, źle coś robię, to również niedobrze robimy, niedobrze robię, może mieć ten znak, odznakę, sens takiego nieczynienia. Nic nie robię w momencie, kiedy Pan Bóg mówi do mnie, Tomek, czyń. Tomek, czyń. Tomek, rób. A Tomek usłyszał, nic nie robię w tym kierunku. Kiedy Duch Święty porusza nasze sumienie i mówi, idź odwiedź kogoś, idź porozmawiaj z kimś, idź pomóc się z kimś, idź podaj komuś rękę, idź przytul kogoś, może przebacz komuś. A my, czy ja się temu sprzeciwiam, to ma właśnie ten sens, ten wymiar, niedobrze robię, niedobrze czynię. I dlatego bodaj w niedzielę mieliśmy to słowo czytane o zborze w Laodycei, radzę Ci, abyś u mnie coś nabył. Złota, i abyś na mnie nabył maści, abyś pomazał oczy, byś przejrzał. Myślę, że chodzi o to, żeby przede wszystkim serce było pomazane, ale Pan mówi, radzę Ci, abyś u mnie właśnie tego nabył. Zresztą to słowo z Jakuba 4,17, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzech ma. W Bożym Królestwie, w Kościele, w zborze nie ma takich osób, nie ma takich ludzi, których Pan Bóg by nie obdarował jakimś talentem, jakimś darem. Każdy jakimś został obdarowany i Pan właśnie chce, abyśmy czynili, nie abyśmy nie robili, czy niedobrze robimy, bo nic nie robię tym, co mi Pan obdarował, czy mnie Pan obdarował. Następnie czytamy, dzień dzisiejszy jest dniem radosnej nowiny, radosnej wieści. Ile takich dni mamy? Oczywiście coraz trudniej jest o takie dni. Dzień radosnej wieści, dzień radosnej nowiny. Może być to zdany egzamin, Patka coś na ten temat może powiedzieć. Może być to otrzymanie pracy, myślę, że ci, którzy jej nie mają, tej pracy, modlimy się i w momencie, kiedy otrzymają tę pracę, jaka rzeczywiście radość wspaniała i cudowna. Może otrzymanie jakiejś sumy pieniędzy na potrzeby, bo już tak ciężko w moim życiu i ktoś tam, kogoś Pan Bóg pobudził serce, aby mi pomóc. To jest takie fajne, takie kojące, takie radosne, takie no coś, co jest takie dla mnie szczęśliwe, bo moje życie pełne smutku. I takie życie często nasz wygląda. Życie pełne smutku, ale świeci słońce, rozświetla słońce. I tak jak ja osobiście przeżywam bardzo, kiedy świeci słońce, kiedy ptaki, wczoraj wieczór był taki cudowny nieboskłon, no coś pięknego, tak człowieka aż posila, rozraduje. Kiedy są ciemne chmury, no to tak człowiek się tak czuje źle, nie za bardzo i w piłkę też nie wchodzi to granie, ale są te takie fajne dni takiego słońca, takiego rozświetlenia. Ale kochani, spójrzmy na kontekst tego wydarzenia. Niedobrze robimy, bo dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Z czego to, dlaczego to zostało tu zanotowane? Z czego to się wzięło? A to faktem było. To było prawdą. Oto czytamy nieco wcześniej, w 6 rozdziale i w 25 wierszu czytamy takie słowa. I nastał w Samarii wielki głód, gdy ją oblężono, także doszła cena łba oślego do 80 srebrników, a ćwierć wiadra gnoju gołębiego do 5 srebrników. Samaria została okrążona przez wroga, przez nieprzyjaciół, przez Aramejczyków. I nastąpiła straszny głód, bieda. I to do tego stopnia, że ludzie wołają o pomoc, szukają pomocy, ratunku i ta pomoc i ten ratunek nie nadchodzi. Było to tak szczególne, że w pewnym momencie król idzie po murze i jedna niewiasta woła do niego. Gdy pewnego razu król izraelski przechodził po murze miejskim, zawołała do niego pewna kobieta, mówiąc: ratuj mnie, panie królu. A on powiedział: jeżeli cię pan nie uratuje, jakże ja cię uratuję? Czy sklepiska, czy stłoczni? Król zapytał ją jeszcze: co ci jest? A ona odpowiedziała: ta oto kobieta rzekła do mnie: daj mi syna i zjemy go dzisiaj, a mojego syna zjemy jutro. I tak ugotowałyśmy mojego syna, zjadłyśmy go, ale gdy następnego dnia rzekłam do niej: daj ty twego syna, abyśmy go zjadły, ona ukryła swego syna. Kochani, czy wyobrażamy sobie coś bardziej tragicznego? To jest niewyobrażalne. Są tu wśród nas kochane dzieci, wspaniałe dzieci. I matka w takim tragizmie gotowa jest swoje dziecko zabić, ugotować, zjeść z kimś. I mówi: królu, ratuj, pomóż. Królu, ratuj, pomóż, bo moje dziecko już nie żyje. Zjadłeś mnie. Ale ta druga matka, serce jej nie pozwoliło na to, by to uczynić. I kochani, w takim tragicznym okresie Samarii, oblężonej, hermetycznie, szczelnie oblężonej przez wojska Aramejczyków, nie ma jedzenia, nie ma picia, nic nie ma. I właśnie w takim czasie, i właśnie w takim momencie Pan Bóg Izraela, Pan Bóg Wszechmogący objawia swoją łaskę, objawia swoją miłość, objawia pomoc, ratunek i wybawienie. W jaki sposób? Czy przez swojego sługę, proroka Elizeusza, który w tym czasie tam działał? Nie. Czy przez tego króla, który tam wtedy był? Nie. Pan Bóg jest wszechmogącym Bogiem. I właśnie tak jak w Ewangelii Mateusza czytaliśmy, to co u ludzi jest niemożliwe, to u Pana Boga jest wszystko. Człowiek mówi: nie da rady. Czy król mówi: jeżeli cię Pan, Bóg cię nie uratuje, no kto ci pomoże? Ja nie jestem w stanie ci pomóc. I Pan Bóg posyła trędowatych. Czterech trędowatych, którzy, jak wiemy, trędowaty musiał gdzieś przebywać w miejscu odosobnionym. Nie wolno mu było przebywać razem z innymi zdrowymi, czyli konkretnie w tym mieście on musiał być wyrzucony poza miasto i gdzieś tam w miejscu odosobnionym ci trędowaci przebywali. Jakaś łaskawa dusza, jak sobie przypomniała, to tam przyszła i coś im tam rzuciła, jakieś jedzenie, dała jedzenie. Ale oni nie mieli co jeść. I ci trędowaci też byli głodni i odważyli się opuścić to pomieszczenie, gdzie tam byli i przyszli pod bramę, ale nie mieli odwagi wejść do bramy, mieli prawo być ukamienowani. I stoją przed tą bramą i reflektują się, rozmyślają po ludzku, ale to Pan Bóg ich natknął, to Pan Bóg ich poprowadził, to Pan Bóg dał im właśnie taką refleksję, takie spostrzeżenie. To Pan Bóg w końcu ich posyła do obozu właśnie wroga, króla aramejskiego, poprzez ich refleksję. Czy będziemy tu przed bramą, czy wejdziemy tam do środka tej bramy, czy pójdziemy do wrogów, w końcu i tak zginiemy. Więc idziemy do wrogów. I weszli tam do obozu wroga. Weszli, bo Pan Bóg ich tam posłał. Bo Pan Bóg dziwnym, po ludzku rzecz biorąc, dziwnym jakimś myśleniem, rozmyśleniem, przemyśleniem posyła ich tam do wojsk aramejskich. I weszli i zauważyli nieprawdopodobną, niesamowitą sytuację. Obóz pusty, nikogo nie było, oprócz mnóstwa ogromu jedzenia i bogactwa. Kochani, z jednej strony w tym mieście totalny głód. Nic nie było. Z głodu umierali. Własne dzieci jedli, bo nie mieli co jeść. Taki głód. A za bramą, za murem, mnóstwo jedzenia, bogactwa. Ogrom. I oni o tym nie wiedzieli. Tak samo jak ci Samari nie wiedzieli, że tam obok jest tyle jedzenia. Ale uczynił to Pan Bóg. W 6 wierszu 7 rozdziału czytamy. Pan bowiem sprawił. Pan uczynił. Realny, wszechmogący Pan Bóg to sprawił, to uczynił, że w obozie Aramejczyków usłyszano turkot wozów wojennych, tętent koni i zgiełk wielkiego wojska, to też rzekli jeden do drugiego, oto król izraelski wynajął sobie przeciwko nam królów chetyjskich, królów egipskich, aby na nas ruszyli. Zerwali się więc o zmierzchu i uciekli, pozostawiwszy wszystko. Pan to sprawił. I to, co u człowieka jest niemożliwe, u króla, u tych, którzy tam byli, ale nie dla Pana Boga. Bo dla Pana Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Weszli do obozu, zobaczyli, oczom swoim nie wierzyli. Pusty obóz i mnóstwo, przeogromne mnóstwo wszystkiego. Co oni uczyli w tej sytuacji? Doszli do końca obozu, sprawdzili, upewnili się, czy nie jest to czasem jakaś zasadzka, taka powiedzmy taktyka wojenna, tutaj troszkę pokazać, a gdzieś tam skryci, no i później dawaj pojmać ich. Przeszli do końca, spoko, cisza, nie ma nikogo. I tylko jedzenie, jedzenie i jedzenie. Najedli się do syta, jest napisane, nakarmili, napili, wynieśli złoto, srebro, szaty, ile mogli nabrać i ukryli je. Uczynili to drugi raz, najedli się, napili, wzięli złoto, szaty, wszystko, co tam było, co mogli unieść i znowu ukryli. I może chcieli to trzeci raz uczynić? I nagle taka refleksja. I nagle ich sumienie zaczęło działać. Tuż za bramą. Ludzie z głodu umierają, a tu taki dostatek, ogrom. My już to mamy. My już nie jesteśmy głodni. My już zabezpieczeni jesteśmy. Gdzieś tam może zakopali te bogactwa. A tam ludzie z głodu umierają. Możemy powiedzieć, dwa różne światy, dwie różne rzeczywistości. My już z tego korzystaliśmy, a tamci tego potrzebują. Tu jest tego mnóstwo, ogrom, obfitość. I to jest właśnie ta radosna wieść. To jest właśnie ta radosna nowina. To jest dzień dzisiejszy, który jest tą radosną nowiną. Dla nich to było to. Ale teraz, kochani bracia, siostry, odnieśmy to do naszego życia. Przenieśmy tę sytuację na nasze życie. Chwała Najwyższemu, że nie ma biedy w tym sensie, że nie jesteśmy głodnymi, że mamy obfitość jedzenia. Ale chodzi o ten kontekst duchowy. My, Kościół, zbory, poznaliśmy źródło obfitości, źródło łaski, źródło życia, źródło miłosierdzia, przebaczenia, uwolnienia, źródło pokoju, radości, szczęścia, po prostu źródło błogosławieństwa, czyli Pana Jezusa Chrystusa, Pana Boga, Jego obietnice. I ba, poznaliśmy drogę do tych błogosławieństw, do tych radości, do tych szczęśliwości. Wyratowani i ubłogosławieni przez Pana Jezusa Chrystusa. Przez Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. W liście do Efezjan czytamy błogosławieństwa w Panu Jezusie i przez Pana Jezusa. Błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim, w Panu Jezusie Chrystusie, wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienaganni przed obliczem Jego w miłości. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego odpuszczenie grzechów według bogactwa Jego łaski. W którym, w Jezusie Chrystusie, też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką. Cząstką Boga żywego, świętego. W Nim i wy, którzy uwierzyliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego, uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. A więc w Nim, w Panu Jezusie, przez Pana Jezusa Chrystusa została nam pokazana ta droga do szczęścia, droga do bogactw, droga do radości, droga do życia wiecznego. I właśnie tak jak ci wtedy tam zobaczyli i zrodziła się w nich refleksja, my to już mamy, a inni tego potrzebują. I właśnie to, co później uczynili, poszli. U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. U Boga naszego Wszechmogącego wszystko jest możliwe. Kochani, jeżeli, dalej czytamy, oni tak myślą, jeżeli przemilczymy, jeżeli będziemy zwlekać, spotka nas kara. Jak bardzo właśnie mało rozmyślamy, może ja, może my, rozmyślamy nad konsekwencją naszego nieposłuszeństwa. Jeżeli mamy poznanie, jeżeli mamy zrozumienie, jeżeli zobaczyliśmy, jesteśmy na tej drodze i cieszymy się i radujemy się z tego, jakże wielu tej drogi nie znalazło jeszcze, jakże wielu na tą drogę jeszcze nie wkroczyło, a my właśnie z tego już skorzystaliśmy. No właśnie, jeżeli przemilczymy, jeżeli będziemy zwlekać, oni sobie tak myślą, spotka nas kara. A jak ze mną? A jak z nami? Jeżeli przemilczę, jeżeli będę zwlekać, czy będę za to wynagrodzony, czy spotka mnie kara? Kara za nieczynienie? Wiedziałeś? Powinieneś? Znamy tą historię z Ewangelii Mateusza z 25 rozdziału. Jeden z nich bał się. Wiedziałem, że jesteś srogi. I talent zakopał. I Pan później przychodzi i mówi, wiedziałeś, a powinieneś, a tego nie uczyniłeś. Bóg poruszył ich serce. Czy czujesz, jak Pan porusza ciebie, twoje serce, twój umysł, twoją duszę? Po to, by nie milczeć, po to, by zwiastować, po to, by składać świadectwo przed Najświętszym Wszechmogącym, dla świadectwa Najświętszego Wszechmogącego Pana Boga przed innymi. Dziś jest dzień zbawienia, czytamy w Bożym Słowie. Dziś jest dzień wyratowania, ta możliwość darowana przez Boga, przez Pana. Dlatego też czytamy, nie zatwardzajmy naszych serc, bo dziś ten dzień jest dniem radości. I dalej czytamy to końcowe, ale jakżeż kosztowne, wspaniałe słowo. Nuże więc, chodźmy teraz i donieśmy o tym w domu królewskim. Ochotnie, z radością, bo my najedliśmy się, bo my jesteśmy nakarmieni, bo my już to mamy. Nuże, chodźmy do nich i powiedzmy innym o tym, że jest taka możliwość. Być pobłogosławionym, być pocieszonym, być Panem umocnionym. I oni poszli, oznajmili, tak właśnie trędowaci, zawołali, ogłosili strażnikom Izraela to, co zobaczyli, to, co przeżyli, sami z tego skorzystali. A więc oni złożyli świadectwo, którym się spotkali. Bo tak naprawdę to nie oni wytworzyli te dobra, te bogactwa, ten pokarm. Tam już to było. Oni tylko z tego skorzystali i innym powiedzieli o tym, że jest taka możliwość. Przypominam sobie, że kiedy byłem młodym człowiekiem, chodziliśmy często na jagody. I pamiętam, że było czymś wspaniałym, jak gdzieś tam w głębi tego lasu znalazło się takie koło duże, dużo tych jagód i takie grube. To tylko człowiek się ogląda, żeby tam czasem ktoś nie przyszedł, żeby samemu jak najwięcej nazbierać i jak najszybciej. Taki egoizm był w człowieku. No i czy to jest takie tylko, powiedzmy, przeżycie, obraz taki, ale czy nie jest tak w naszym życiu, właśnie jeżeli idzie o zwiastowanie, o składanie świadectwa? Przecież myśmy przeżyli realność Pana Boga, Jego miłości, Jego łaski. To z Jego dobra myśmy tego mogli dotknąć, tego zakosztować, że Pan kocha, że Pan miłuje, że Pan mnie odnalazł, że Pan mnie wyratował, że Pan przemienił moje życie i że to w Panu mam tę obfitość nadziei, wiary, tu w tym ziemskim życiu, Jego ochrony, Jego troski, wysłuchuje moje modlitwy, ale przecież życie wieczne, to On przygotował, życie wieczne, niebo, to wszystko, co tam jest opisane w Bożym Słowie, to wszystko jest dla Bożych dzieci, dla Kościoła, dla tych, którzy uwierzyli. Niedobrze robimy, taka i była refleksja, bo myśmy znaleźli to źródło, ale nuże, szybko, ochotnie, z radością, powiedzmy innym, jest taka możliwość być nakarmionym, jest taka możliwość. No i poszli. I właśnie czy przeżywam, czy rozumiem właśnie ten fakt, zostałem uratowany, aby innych uratować, że zostałem ubłogosławiony, aby innych błogosławić, że zostałem obdarzony, aby innych obdarowywać. Takie moje życie powinno być. Ale czy takie jest? Różnie to bywa. Czy jesteśmy może na tym etapie, niedobrze robimy. Niech dzisiejsze właśnie to słowo będzie dla mnie i dla nas czymś takim ostrzegającym, czymś takim, co mi przypomina, wskazuje, no właśnie, jeżeli znalazłem to źródło błogosławieństwa, czy to dla siebie tylko zachowałem, czy też z wielką radością chcę się z tym dzielić z innymi. W psalmie 56 Boży sługa Dawid składa takie cudowne świadectwo. I kiedy to czytałem, tak mnie rozradowało, tak się ucieszyłem. Bo to jest fakt, bo to jest prawda. To wiem, że Bóg jest ze mną. Czy nam to słowo coś mówi? Czy świadectwo Dawida mówi coś do ciebie, do mnie? To wiem. Jestem tego pewien. Bóg jest ze mną. Wiecie, mogą nas bliscy pozostawić. Możemy być zawiedzeni. Możemy przeżywać różne te ciemne chmury. Ale faktem jest, prawdą jest, to co składa Dawid, mówi Dawid. I to wiem. Jestem tego pewien. I to składam jako świadectwo, że Bóg jest ze mną. A jeżeli Bóg jest ze mną, któż będzie przeciwko nam? Jeżeli Pan Bóg jest z nami, jaka siła, jaka moc przeciwko nam? No żadna. Czy może być większe, wspanialsze świadectwo człowieka, słabego człowieka, grzesznego człowieka? Takim był Dawid, takimi my jesteśmy. Bóg jest ze mną i w Bogu jest moje życie, jest wszystko. I właśnie dlatego, ze względu na ten fakt, Dawid mówi nieco dalej. Panie Boże, dlatego, że jesteś ze mną, to Tobie pragnę spełnić śluby. Kiedy Pan Jezus Chrystus pukał do drzwi naszego serca, kiedy stawaliśmy się Jego dziećmi, Jego własnością, składaliśmy Panu śluby. Panie, chcę Ciebie kochać. Panie, chcę Ciebie miłować. Panie, chcę Tobie służyć i chcę iść tą drogą, którą będziesz mnie prowadził. Po upływie lat, czasu, no troszeczkę to ta wartość tego spełnienia ślubu taka zostanie zaniechana. Ale mamy odświeżać wciąż na nowo. I są pewne sytuacje w naszym życiu, gdzie sobie o tym przypominamy. Coś Panu ślubowałem, ale może mojego Pana zawiodłem. Przypomnę sobie sytuację z Jonaszem, kiedy jego nieposłuszeństwo sprawiło to, że przeżył bardzo, bardzo trudne chwile i w momencie, kiedy życie z niego uchodziło, on po prostu umierał, przypomniał sobie i powiedział: Panie, to, co Ci ślubowałem, to rzeczywiście spełnię, to wypełnię. Tobie złożę ofiary dziękczynne, bo ocaliłeś mnie od śmierci, ocaliłeś moją duszę, ocaliłeś moje nogi od upadku, abym chodził przed Bogiem. Panie, abym chodził przed Tobą w światłości życia. I takim pragnieniem było Dawida, takim pragnieniem było wielu, wielu Bożych sług chodzić przed Bogiem w światłości życia. Właśnie to przeżycie, czy te refleksje wynikające właśnie z tych zachowania się tych czterech trędowatych, kiedy powiedzieli jeden do drugiego: niedobrze robimy, dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści, jeżeli to przemilczymy, będziemy zwlekać aż do świta, aż zaświta ranek, spotka nas kara, nuże więc chodźmy teraz i donieśmy o tym w domu królewskim. Donieśmy o tym tym, którzy tego potrzebują. Donieśmy o tym nurze, odważnie, z radością, chętnie, bo oczekują, są tacy, którzy oczekują na ten pokarm duchowy, pokarm od Pana i Pan chce użyć Ciebie i mnie, no tych trędowatych, tych może odstawionych od życia w społeczności, przemienionych, ale Boże dzieci, abyśmy, dlatego że sami zakosztowaliśmy, że sami zostaliśmy wzbogaceni, abyśmy to też i innym umieli, potrafili, chcieli pokazać, ale też udostępnić, przynieść. Wszak Pan Jezus powiedział: tylko jedna jest droga. On jest tą drogą do radości, do szczęścia i do błogosławieństwa. Niech Pan będzie za to uwielbiony, że On do nas mówi, że On nas czyni w dalszym ciągu narzędziem dla swojej chwały. Chciejmy być posłuszni. Chciejmy przeżywać ten głos, cichy szept może, głos naszego Pana, jak ci czterej trędowaci. Nurze, chodźmy szybko, albo wcześniej niedobrze robimy. Tyle mnóstwo, tak okropnie, tak wiele, a my sami mamy, a inni tego nie mają. Niech Pan Bóg dopomoże nam być Jemu posłusznym dla wypełnienia Jego świętej woli. Amen.